radio można robić i w okularach, i bez okularów. Teraz założyłem okulary, żeby Państwu zacytować ministra zdrowia. Na pewno w najbliższych dniach zanotujemy około 1,5 miliona, od 1000 do 1,5 tysiąca zakażeń. Oczywiście w kolejnych dniach ta liczba będzie rosła, może do kilkunastu tysięcy. Doktor Zbigniew Hałat jest przy telefonie, epidemiolog, wirusolog, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, tak jak i wirusolog, tak samo bakteriolog. No, epidemiologia jest szerokim pojęciem, nie włącza w poszczególnych dziedzin podstawowych jako swój wyróżnik. No, zajmuje się chorobami w ogóle masowymi.
Woli pan wirusy czy bakterie?
Jeśli chodzi o to, czy jaki wróg jest lepszy?
Który wróg jest lepszy, który jest łatwiejszy do pokonania?
Zdecydowanie bakterie, to nie ma dyskusji co do tego. Przede wszystkim ta zmienność i sposób zaskakiwania przeciwnika, czyli nas, jest dużo bardziej ograniczony w przypadku bakterii, ale też swoje role odegrały już w poprzednich pandemiach przecież. Każdy słyszał o dżumie, cholerze, ktoś ma wątpliwości, niech pojedzie do Wiednia i zobaczy kolumnę tą morową właśnie w samym środku Wiednia. Przecież ona powstała po wielkiej epidemii, która dziesiątkowała wtedy Wiedeń, a była postawiona przez Leopolda I, tego samego, któremu Jan III Sobieski uratował skórę.
Czy nasz bohater, koronawirus, który obecnie nas zaatakował, wykazuje tą tendencję do zmienności? Czy już lekarze odkryli mutację tego wirusa?
To jest jedna rzecz, są dowody laboratoryjne, a druga rzecz jest zachowanie wirusa w różnych populacjach. No, mało się to przebiło jeszcze do opinii w Polsce, że ludzie młodzi również chorują, że na przykład niedawno zmarł 17-latek w Korei, a 5% wszystkich chorych to są właśnie nieletni w Korei. Ten 17-latek akurat miał 7 testów ujemnych, dopiero 8 przed śmiercią wyszedł dodatnio. W związku z powyższym, jeżeli patrzymy się na te dane analityczne, które zrewolucjonizowały postępowanie Borysa Johnsona w Anglii, a więc przygotowane przez Imperial College pod przewodnictwem Fergusona, no to widzimy, że w przypadku osób do 40 roku życia krytycznej opieki tej na Ojomie wymaga 5%. Oczywiście śmiertelność jest niższa, ułamek procenta, ale tych 5% ludzi wymaga jednak opieki na Ojomie. Oczywiście ta częstość wymagań co do specjalnej opieki łącznie z tlenem i zwłaszcza respiratorem wzrasta z wiekiem. Już ponad 80 lat to 70% wymaga. Niemniej jednak ludzie młodzi wcale nie są oszczędzeni, tak jak się komu by wydawało. Mało tego, jeden z punktów uchwytu tego wirusa są te receptory, które się mieszczą w męskich jądrach, a więc w komórkach Leydiga produkujących plemniki i w nasieniowodach. I jest ryzyko takie, że ci, którzy przeżyją, a przejdą bezobjawowo jeszcze do tego, będą bezpłodni. Więc nie jest to zabawa tylko wyliczanie strat wśród seniorów.
Ale proszę powiedzieć, bo rzeczywiście taka informacja się pojawiła. Jakie to jest ryzyko i dlaczego tak się dzieje?
Ryzyko jest duże, ponieważ od samego początku tego nieszczęścia, które nas teraz wszystkich dotknęło na całym świecie, utrzymuje przekonanie, że nieznana jest biologia wirusa, nieznane są jego losy w populacji. Geniusz epidemii również jest nieznany, skoro nie możemy do tej pory ustalić wartości na przykład prostych zabiegów higienicznych, jakim jest nałożenie maseczki. Dopiero co, parę dni temu CDC wydało przekonanie, że maseczka jednak jest potrzebna, nawet może być w domu zrobiona, że może być chustka, może być jakiś szalik, cokolwiek, byle zasłaniać twarz. No ja na przykład zacząłem zapuszczać już bez zupełnie poprawiania wąsy. Mam nadzieję, że również, że mi włosy w nosie wyrosną na tyle, że będą filtrować to zanieczyszczone powietrze skutecznie. Pan Bóg dał nam taką możliwość filtracji powietrza przez ten aparat ochronny w śluzówki nosa. Ale w związku z powyższym, proszę zauważyć, jak się zmienia cała opowieść na temat maseczek. I to ze strony tego ośrodka, który jest miarodajny, wiarygodny i zbiera wszystkie dane po to, żeby użyć losowi nie tylko Amerykanów, ale i całego świata.
Ale to znaczy, że te maseczki, bo informacja jest taka, która dotarła do nas, do opinii publicznej w Polsce, że maseczka, jak ktoś jest chory, to powinien mieć maseczkę, żeby innych
zapomnę,
nie zarażać.
Zapomnę, panie redaktorze, to już nie powtarzać tego trzeba, bo to jest bez sensu. Od samego początku było wiadomo, że dawka zakaźna jest ważna i ta ilość tej zanieczyszczonej substancji pochodzenia ludzkiego wirusem powinna być redukowana do minimum możliwego i też zasłanianie twarzy, oczu, nosa, ust przed na przykład pichnięciem w twarz, czy też zwykłym potokiem śliny, który występuje zwłaszcza u niektórych osób. W mowie płynnej jest wystarczająco, żeby doprowadzić do zakażenia. No mamy teraz już potwierdzenie, już nie ma wątpliwości, już zostawmy tą przeszłość nieprawdziwą i liczmy się z tym, co jest obecnie.
Ale jeszcze raz powiedzmy, jakie są możliwe konsekwencje zarażenia koronawirusem. Powiedział pan, że może wpływać na bezpłodność w przyszłości. Jakie są, skąd to wiadomo? Jeszcze raz powiedzmy,
no wiadomo, czy to jest... Są cztery punkty uchwytu wirusa w organizmie człowieka. To jest bardzo dużo. Czyli uznaję, że to jest bardzo, bardzo obciążające. Już nie tylko ten efekt cytokinowy, ten sztorm cytokinowy, który zalewa płuca wydzieliną, powoduje stan zapalny do tego stopnia posunięty, że człowiek się topi we własnych płucach zalanych wydzieliną właśnie, ale też te miejsca uchwytu się znajdują w jądrach i prowadzić mogą do bezpłodności. No to jest wszystko na etapie dopiero dociekań, ale skoro znaleźliśmy taki receptor dla tego wirusa w tym miejscu, no możemy się liczyć, że stan zapalny, który tam powstanie, zniszczy możliwość płodności u mężczyzn.
Czy ten wirus jest już dokładnie zbadany? Czy on ma jeszcze...
To on jest dopiero w trakcie oglądania, niektórzy zarzucają, że nie ma dostatecznie dużo obrazów w mikroskopii elektronowej. Uważają, że to jest wszystko humbug, bo nie ma dowodów. Więc no, jest pewna medycyna jak zawsze alternatywna, ale stanowczo ten wirus odkrywa swoje dopiero prawdziwe oblicze. Chcę dodać jeszcze, że do tej pory w dużej części polegaliśmy na obserwacjach z Wuhan, a więc tych, które są przez totalitarny reżim tak czy owak preparowane, podawane do wiadomości publicznej, do wierzenia. Co do tych ocen jest wielka ostrożność, zwłaszcza, że one się zmieniają. No, z wysokiej do tej pory śmiertelności około 3,5, jak się przyznawało Chińczycy, według ich najnowszych ocen ta śmiertelność spada do 1,4%. Również manipulowanie danymi w ten sposób, że się opowiada, odnosi się liczbę zgonów do liczby zakażonych, no jest to wyczyn, którego wcześniej nie było nigdy w epidemiologii prawdziwej, poważnej, bowiem jeżeli wszystko zależy od tego, ile osób zbadamy, to możemy w dowolny sposób interpretować dane na takich ruchomych piaskach istniejących. Przecież to nie trzyma się po prostu kupy taka ocena. Śmiertelność jest wyliczona według liczby chorych w mianowniku, a liczby zmarłych w liczniku. Inaczej się nie liczyło nigdy w epidemiologii śmiertelności.
Policzył pan, jaka teraz wynosi śmiertelność dla Włoch?
Ta śmiertelność jest bardzo wysoka i mówi się o... nie chcę tutaj rzucać teraz informacjami, bo one się zmieniają też nieustannie, ale...
To zostawmy w takim...
One są dostępne w sieci, można na moich stronach, na Twitterze, każdy czyta, może zajrzeć sobie to powtarzane przeze mnie informacje, ale chcę dodać najgorsze z tego wszystkiego, co było od samego początku, również wiadomo, jeśli chodzi o przebieg w Europie, no przecież taki, który możemy jednak obserwować w miarę obiektywnie, że dotyczy to ludzi z wielochorobowością. 99% ludzi zmarłych we Włoszech, no w tej hekatombie przecież starych ludzi, to 99% ma stany wyjściowe, takie jak no masowe przecież, no masowe w tym wieku, a więc nadciśnienie, a więc cukrzycę, choroby serca, choroby płuc przewlekłe z POHP na czele. Więc można u większości jest kilka tych właśnie stanów wyjściowych, które powodują, że człowiek umiera. No jak do dzisiaj we Włoszech niestety samotnie nieraz w domu pies nawet czy kot zdycha zanim zabiorą ciało. A więc mamy do czynienia z sytuacją naprawdę poważną, której się nie da w inny sposób opanować niż przez izolację i kwarantannę. I to, co dochodzi z naszego kraju, o tych przypadkach beztroski, nawet w wykonaniu pracowników opieki zdrowotnej, to mrozi, mrozi naprawdę.
Bo to jest taka informacja, o którą też chciałem zapytać, mianowicie w Warszawie szpital na Banacha, szpital w Piasecznie, w rozmaitych miejscach właśnie się pojawia informacja, że lekarze są zarażeni koronawirusem. Jak może do tego dojść? Znaczy, do zakażenia wiadomo, jak może dojść, ale beztroska.
Czy to lekarz, czy pielęgniarz, czy ktokolwiek z personelu medycznego, to każdy jest tym, który powinien przestrzegać przede wszystkim zasad przeciwepidemicznych. Jeśli jest białym personelu, czy jakimkolwiek personelu szpitalnym, nie może być żadnych tutaj wyjątków i chcę dodać, że to jest ta zła strona sprawy, ale są też tacy koledzy, którzy wrócili sprzed zarządzeń tych kwarantannowych z krajów, które sieją na świat, z miejsc takich jak Włochy na przykład, przecież były ferie, no i właśnie ci też pochorowali i mamy też problemy w takich miejscach, gdzie zupełnie niewinnie ktoś wniósł zakażenie z białego personelu. Ja chcę też powiedzieć dla dodania otuchy wszystkim, pracujemy bardzo ściśle we współpracy z pospolitym ruszeniem, można powiedzieć, owszem, fachowym jak najbardziej, z ludźmi, którzy są na czubku tej struktury organizacyjnej, ale nie rządowym. Na przykład jest porozumienie zielonogórskie z panem Jackiem, z doktorem Jackiem Krajewskim, który ma swoje słuszne bardzo uwagi co do postępowania w gabinetach lekarzy rodzinnych, a więc umówiona wizyta przez telefon, czyli ta telemedycyna rozpoczynająca każdą wizytę. Dzwonimy do doktora, przedstawiamy swoje informacje. Doktor oddzwania, kiedy pacjent może przyjść na minutę, nikogo nie zaraża po czekalni.
I to jest najbardziej wskazane.
Stomatolodzy również walczą o to, żeby zachować swoje zdrowie w służbie pacjentów. Są tacy dzielni ludzie, na przykład w Uniwersytecie Wrocławskim Medycznym, którzy przygotowali cały program postępowania z pacjentem, którym każdy może być zakażony i ten wywiad i to wszystko zebrane, uzupełnione o właściwe środki ochrony stomatologa, który przecież kąpie się w ślinie pacjenta. Są konieczne, wszystko jest przewidziane, opisane. Są też po stronie samorządów lokalnych, na przykład burmistrza Kątów Wrocławskich, aktywność taka, żeby prowadzić własną informację telefoniczną i tą preselekcję, segregację prowadzić u siebie, żeby nie obciążać czy sanepidów, czy na przykład izby przyjęć w szpitalach zakaźnych. Więc naprawdę proszę wierzyć mi, że to pospolite ruszenie, ten taki ruch na rzecz przeżycia narodu jest bardzo, bardzo silny i te wyjątki złe, które należy zwalczyć, no przede wszystkim siłami kadr personalnymi, no, w inspekcji pracy. Nie dopuszcza się do pracy kogoś, kogo się nie chce dopuścić i nie ma prawa wtargnąć bezprawnie w miejsce pracy i wnieść wirusa. I to powinno być znane. Doktor Pobrotyn, Piotr Pobrotyn, dyrektor szpitala przy naszego klinicznego, powoduje to w ten sposób, że wysyłane są maile do kolegów będących na urlopie i SMS-y, żeby broń Boże, jeśli są w tamtym kierunku, nie przychodzi
no
do
szpitala. No już teraz każdy musi mieć dwa tygodnie kwarantanny.
O to chodzi, że trzeba zarządzić sprawą, żeby ludzie nie łamali tego przepisu, tej zasady, nie wprowadzali zarazy do szpitala, proste.
To powinno być oczywiste dla każdego Polaka, że jak ma kwarantannę, to siedzi w domu.
Ale każdy Polak, panie redaktorze, nie jest tym, który służy pozostałym w kwestiach medycznych. Personel biały jest najcenniejszy dzisiaj.
To jest prawda, dlatego chciałem zapytać, czy nie powinni mieć specjalnych testów w ogóle w szpitalach, czy co któryś dzień każdy lekarz nie powinien i pielęgniarka.
Są takie głosy.
A panie profesorze, bo patrzę na zegarek, jest godzina 7:31, poranek wnet pędzimy. Doktor Zbigniew Hałat jest gościem poranka wnet. To jeszcze trzy pytania. Po pierwsze, czy jest skuteczna ta polityka rządowa, ta kwarantanna, wielka narodowa kwarantanna, czy to są efekty, czy byśmy mieli więcej zarażeń, gdyby tego wszystkiego nie było?
Zdecydowanie mielibyśmy więcej, jest skuteczna, trzeba tylko ją docisnąć.
Drugie pytanie, czy jak ktoś już przejdzie koronawirusa, to jest bezpieczny? Czy już jego organizm wytworzył na tyle system obronny, że już drugi raz nie może się zarazić?
Dobrze by było, ale tak nie jest. Generalnie nic nie wiemy o tym. Są przypadki, kazuistyka wskazuje na to, że może nawrócić choroba w pełnym wymiarze. Tak się zdarzyło jednemu z tych nieszczęśników, którzy byli na Diamond Princess i niestety są tego rodzaju nawroty. Czy to było nowe zakażenie, czy nawrót, tego nie wiemy, ale zawsze trzeba pamiętać, że w medycynie i w kinie wszystko jest możliwe. W związku z powyższym nie znamy wirusa, nie znamy jego biologii, nie znamy tego, co mówiłem, genius epidemii, i trzeba się ze wszystkim liczyć.
I trzecie pytanie. Powiedział pan o mężczyznach, że mogą być bezpłodni, a kobiety?
No na razie nie znaleziono w organizmie kobiety, konkretnie w jajniku takich, czy też na przykład w aparacie rzęskowym jajowodu, takich miejsc, które były punktem uchwytu dla wirusa. Życzę żeby tego nie znaleziono, ale to nie ma jakiegoś parytetu, panie redaktorze.
Dobrze, bardzo serdecznie. Ile czasu to potrwa?
Ile czasu potrwa według Fergusona, tego, który zmienił opinię Johnsona na temat losów w Wielkiej Brytanii? No tak. Może być i za 2 lata, bo możemy mieć albo wytłumienie częściowe, spadek i potem nawrót jesienią, albo sytuację taką, która spowoduje, że będziemy się z tym wozić przez dłuższy czas. Ja tu naprawdę nie jestem optymistą. Co do czasu trwania nieszczęścia, bo wszyscy, którzy poważnie prognozują, no to jednak przeciągają na 1,5 roku, czasami niektórzy do 2, to minimum to rok. Dobrze by było też z drugiej strony na to popatrzeć, bo ten 83-letni profesor Chiński, który przewidział, że Wuhan spadnie w kwietniu do prawie zera, no już spadło prawie, według relacji chińskiej oczywiście. To również i na świecie się skończy w czerwcu, no ale zobaczymy, jak to będzie. No, mamy za mało danych z tego, co słyszymy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie się tam już umacniają na czas specjalny, zabezpieczają, jeśli chodzi o rządzenie państwem, no to wynika, że jednak wybrali ten gorszy scenariusz.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, choć to nie była dawka porannego optymizmu.
No to mnie nie pytają, to proszę prosić komediantów o odpowiedź.
Nie, jesteśmy od informowania w Poranku Wnet i w Radiu Wnet. Doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, był gościem Poranka na zegarze. Dziękuję, miłego dnia życzę.
Dziękuję bardzo, zdrowia życzę, zdrowia. Wszystkiego dobrego.
Na zegarze godzina 7:35. To jest Poranek Wnet, na zegarze godzina 7:35. Miś wysłuchał dzisiejszej papieskiej mszy. Co powiedział ojciec święty Franciszek?
Mówił z nadzieją, mówi właśnie o ojcu, o tacie, o ojcostwie i torna del padre, torna dal tuo papa. Mówił, wróć do twojego taty, wróć do papieża, bo papież, ja mam na imię właśnie, mówi papież, papa. I tak jak w Argentynie, ja jestem twoim papa, mówi. Ojciec mówił właśnie, idź, szczególnie właśnie wróć do taty, bo tato cię uzdrowi, idź w jego ramiona. To jest właśnie powrócić w ramiona taty, wrócić do Boga, torna. I to słowo się powtarzało powielokroć, aż na końcu papież powiedział, że masz wrócić, jakby pierwszy ten passo, czyli pierwszy krok, to wrócić do domu, czyli spowiedź, ale papież nie powiedział o spowiedzi, że teraz nie wyjdziesz z domu i księdza nie znajdziesz, ale powiedział, wyspowiadaj się Bogu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Codziennie o 7 rano jest msza z domu świętej Marty, transmitowana przez Telewizję Watykańską. Na zegarze godzina 7:37. Radio Poranek.